Gdy obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy, to wypada nam sobie uświadomić, że to była ostatnia wieczerza, w której uczestniczył Pan Jezus. A to wszystko, co potem nastąpiło, śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, dokończenie tego dzieła zbawienia, kiedy Pan Jezus wykonało się, to wszystko było tak bardzo dokładnie zapowiedziane przez tego mesjanistycznego proroka, jakim był Izajasz. I w Księdze Izajasza, w 53 rozdziale, mamy tak bardzo wyraźnie powiedziane i napisane to wszystko, co dotyczy Mesjasza, jego cierpienia, jego drogi cierpienia na krzyż Golgoty. To jest tak bardzo wyczerpująco przedstawione i to można powiedzieć blisko 8 wieków przed naszą erą, a więc blisko 800 lat przed tym, aniżeli to miało miejsce. To już Izajasz widział, Izajasz o tym mówił. To był prorok Boży. I gdy my czytamy ten 53 rozdział Księgi Izajasza, to widzimy, że to wszystko, co było przyrzeczone, że to odkupienie, to przyjdzie, Pan to da, to tu zostało opisane, że to się stało i ten prorok Izajasz to tak bardzo wyraźnie napisał w tym 53 rozdziale. I chciałbym jedno takie miejsce przeczytać z tego 53 rozdziału. Tu jest napisane: zaiste On niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. Myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na Nim, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy swą. Na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. I gdy czytamy to miejsce, ja nie znam języka hebrajskiego, dlatego posługuję się konkordancją. I tu jest napisane, użyte słowo, które jest przetłumaczone w naszym polskim wydaniu jako nieprawość. Użyte jest hebrajskie słowo awon. Jest 6 albo 7 słów hebrajskich, które określają nieprawość, grzech, winę. Ale słowo awon, to hebrajskie słowo awon, jest użyte w Starym Testamencie tylko 2 razy. I tak się interesowałem, dlaczego ono tylko 2 razy i to w Starym Testamencie. Chciałbym powiedzieć, że w 1 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, jest ta straszna historia opisana, kiedy Kain zabił Abla. I w tym 4 rozdziale jest rozmowa Pana z Kainem. I kiedy po rozmowie ten Kain jeszcze, on się sprzeciwia Bogu, on się nie kruszy, to wtedy my mówimy, Kain rzekł do Pana, to jest 4 rozdział, 13 wiersz. Większa jest nieprawość moja, niż by mi ją odpuścić miano. I tu jest użyte to słowo awon. O wielkości tej winy był Kain przekonany na tyle, że powiedział, że to jest niemożliwe, żeby taka wina mi została odpuszczona. A prorok Izajasz mówi, że właśnie za taką winę umarł nasz Pan. I my sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale gdy tak gruntownie rozważamy Boże Słowo, co mamy darowane, my wiemy, że ten złoczyńca, który był na krzyżu, on tylko spojrzał, uwierzył, zwrócił się do Jezusa, a Pan Jezus powiedział: dziś Ale kiedy się to stało? Kiedy on powiedział, wykonało się. I to jest dla nas takim momentem, który nam tak bardzo wyraźnie mówi o doniosłości tego dzieła odkupienia. To nam tak bardzo wyraźnie mówi, co Jezus uczynił dla nas, dla mnie, co uczynił dla nas. I chciałbym powiedzieć, że o tym wszystkim tak bardzo wyraźnie nam pisze prorok Izajasz. I teraz my, rozważając tą historię, Pan Jezus teraz umarł, powiedział, wykonało się. I my teraz wiemy, że przed tym jeszcze, zanim on powiedział, wykonało się, on zwrócił się do tego wiernego ucznia Jana, tego jedynego, który przyszedł pod krzyż Golgoty i mówi mu to, oto matka moja, a jej mówi, oto syn twój. On wiedział, że ta powinność na pierworodnym była, że ma się zająć rodzicami i on się zajął. My czytamy, odtąd wziął ją uczeń pański Jan do siebie. Ale teraz my czytamy, że Piotr stał z daleka. Z daleka stali i oskarżyciele, którzy się wyśmiewali. A teraz miał odbyć się zdjęcie z krzyża i to miało być teraz załatwione do końca, bo te ciała nie śmiały wisieć w sabat. I my czytamy w 9 wierszu, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Który to lud podał niezbożnym grób jego. Tu jest bardzo wyraźnie powiedziane o pogrzebie Pana Jezusa. W tym czasie, kiedy na Golgocie wykonywano te egzekucje różne, to były dwa otwarte groby dla tych, którzy zostali straceni. I jeszcze po śmierci dla tych ciał, tych nieboszczyków, tych skazańcy, była jeszcze granica, do którego z tych otwartych grobów należało te zwłoki rzucić. To jest wprost nie do wiary dla nas, ale tak było. My wiemy, że teraz są miejsca tej tak zwanej niepoświęconej ziemi na cmentarzu i tak dalej, ale wtedy była też pewna granica. I jeden dół otwarty, który był, ten otwarty grób był dla tych, którzy byli ukamionowani i uduszeni. A drugi otwarty grób był dla tych, którzy byli powieszeni i ukrzyżowani. I zależnie od tego, jak był wykonany wyrok śmierci, do jednego z tych dwóch grobów wrzucano. Te groby były otwarte, ten rozkład ciał, można sobie wyobrazić, że na Golgocie, tam na tym wzgórzu, tam ten smród, ten rozkład pochodzący od rozkładających się ciał, to stwarzało też jeszcze takie dodatkowo straszną atmosferę. Jest powiedziane uduszeni, ukamionowani. My czytamy, że ukamionowanych to wiadomo było, kamionowali tak, aż zabili na śmierć. Natomiast uduszeni, my czytamy o tym różnie w liście do Hebrajczyków, gdzie zaszywano w skóry dzikich zwierząt. To był taki straszny sposób uśmiercania człowieka, skazańca, zaszywano z rękami wzdłuż, ramionami wzdłuż ciała, aż po szyję zaszywano w skórę zwierzęcą, która była mokra, była namoczona i zaszywano aż po szyję, tak że człowiek mógł oddychać i tak zaszytego człowieka wystawiano na ostre słońce, jakie tam panowało i wtedy ta kurcząca się, wysychająca skóra dusiła człowieka tak, że on w strasznych męczarniach umierał. Taki sposób uśmiercania istniał. I tych rzucali do tego dołu, gdzie ukamionowani. I teraz, gdyby Pana Jezusa zgodnie z tymi prawami panującymi wówczas miano pogrzebać, to by go wrzucono do tego dołu, gdzie byli ci, którzy byli powieszeni lub ukrzyżowani. I prawo na godny pochówek mógł wydać tylko ten, który ferował wyrok śmierci. Był taki obowiązek, że najbliższa rodzina, najbliższe otoczenie załatwiało pochówek danej osoby. A my wiemy, że ci najbliżsi to był Jan, to był Piotr, to był Jakub, tak? Jan był pod krzyżem, Piotr stał z daleka, prawdopodobnie Jakub też gdzieś, a Pana Jezusa by wrzucili tam do tego dołu. A my teraz czytamy, że Józef z Arymatii, który był takim potajemnym uczniem Jezusa, i my czytamy o nim, który nie zgadzał się z postanowieniem Sanhedrynu. To znaczy, że wyrok śmierci na Jezusa nie był podjęty jednomyślnie przez Sanhedryn. On się z tym nie zgadzał. My czytamy w trzech Ewangeliach, że on udał się śmiało do Piłata, prosząc o ciało Jezusowe. Dlaczego on udał się po to ciało? Po to, żeby dokonać tego właściwego pochówku. Pan Jezus mówił wielokrotnie o swojej śmierci uczniom i on mówił o tym, że trzeciego dnia zmartwychwstanym. I tu chodziło o to, że stanie zmartwych, pismo się musi wypełnić i Pan przygotował na dzień pogrzebu tych dwóch, Józefa z Arymatrii i Nikodema. My czytamy, że kiedy Józef przyszedł do Piłata, to Piłat się zdziwił, już umarł. On był zaskoczony tym, że tak krótko. I kazał to sprawdzić temu setnikowi, czy on rzeczywiście umarł, czy to nie jest jeszcze żyjący, go przypadkiem może ten chce zdjąć. I my czytamy teraz, że Józef z Arymatii zdjął ciało Jezusa z krzyża. I przy tym asystował mu Nikodym. O Nikodymie jest napisane, że kupił 100 funtów tej maści do balsamowania. I też w opisie żydowskim jest powiedziane, że maksimum 30 funtów było potrzebne. On kupił tego o wiele więcej, bo on tego nigdy nie robił. To była czynność, którą robiły niewiasty. Ale on razem, Józef i Nikodym, urządzili pogrzeb Jezusowi. I chciałbym powiedzieć jedno, że czynili to na oczach wszystkich oskarżycieli, bo ci, którzy byli, ci nauczeni w piśmie, ci, którzy skazali Jezusa, którzy wydali ten wyrok śmierci, oni się przyglądali. I co teraz? I teraz tacy dwaj zacni, jacyś tam plebejusze, ale zacni dwaj bogaci członkowie Sanhedrynu, oni teraz zdejmują to ciało, owijają w prześcieradło, balsamują, dotykają tego umarłego i są przez 24 godziny nieczyści i wykluczają się z uczestnictwa wieczerzy paschalnej. O tym wszyscy wiedzieli, ci, którzy ich obserwowali. O tym wiedzieli również Józef, wiedział i Nikodem. Ale co oni wiedzieli, jako uczniowie Jezusa, że to dzieło odkupienia zostało dokonane, że tej wieczerzy paschalnej w tej postaci, jak była nakazana, już nie trzeba powtarzać, bo ten doskonały baranek został ofiarowany. I my wiemy, że oni włożyli go do grobu, gdzie jeszcze nikt przed tym nie leżał. W jednej z Ewangelii jest napisane, że to był grób, który sobie już za życia przygotował Józef jako bogaty człowiek wykuty w skale. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli tak precyzyjni w swoich przepisach dotyczących dotykania umarłych w prawie wówczas aktualnym było powiedziane, że jeśli się kto dotyka, zresztą to było w prawie mojżeszowym, kto umarłego się dotyka, to jest przez 24 godziny nieczysty. On był wykluczony ze wszystkich służb, on był wykluczony z uczestnictwa w spożywaniu baranka paschalnego. I wiadomo było również, że tam w Palestynie, gdy ktoś umarł, pogrzeb odbywał się w tym samym dniu. Za wyjątkiem tego, jeśli ktoś umarł w sabat, wtedy czekało się do następnego dnia. Ale żeby się nie zanieczyścić tym pochówkiem, jeśli się ktoś dotknął kamienia, którym przywalano ten grób, to już był nieczysty. Ale można zobaczyć na rysunkach, że te kamienie, które przetaczano na wejście do grobu, miały w środku otwór, tak jak w kamieniu młyńskim. I Żydzi dopuszczali za czasów Pana Jezusa, że jak tam przewlecze linę i tą linę ciągnie, a to koło się toczyło, zataczało na ten otwór, to ta lina, jak ją ciągnęli, to się nie zanieczyszczał człowiek. Tak precyzyjni byli Żydzi w swoich postanowieniach. A na to nie zważał ani Józef, ani Nikodem. Oni się wykluczyli już z uczestnictwa tej wieczerzy. Oni się wykluczyli również z udziału w Sanhedrynie, bo oni poszli za Jezusem. A oni to robili, jak zauważamy, przez pewien czas Nikodem, który przyszedł do Jezusa, różnie się mówi, on przyszedł w nocy. Może mu nie wypadało przyjść w dzień, ale przyszedł w nocy. A tutaj nastąpił taki moment, kiedy on musiał wystąpić publicznie. I on wystąpił publicznie, tak? Tak samo jak i Józef. I dla każdego człowieka wierzącego Pan go przygotowuje, ale nastąpi taki moment, że ja muszę to zademonstrować czy zamanifestować publicznie. Niezależnie jakie koszty to za sobą pociągnie. I to zrobili właśnie Nikodem i Józef. I my wiemy, że kiedy już Pan Jezus został włożony w grób, ten kamień został zatoczony i to widzieli ci oskarżyciele, to oni poszli do Piłata, mówili, ten zwodziciel powiedział, że na trzeci dzień zmartwychwstanie. I my wiemy, że Piłat dał im żołnierzy, że zapieczętowali grób, ale to nie zatrzymało tego powstania Pana Jezusa z martwych. I tutaj w tym miejscu chciałbym tak bardzo wyraźnie podkreślić, że ta ofiara Pana Jezusa złożona na krzyżu Golgoty, ona była zapowiedziana. Pan Jezus ją zapowiadał, Pan Jezus wiedział, po co przyszedł i to wszystko odbyło się zgodnie z tym, co było powiedziane przez proroków. Zgodnie z tym, co było powiedziane przez proroków. To musimy zauważyć. I ten 53 rozdział jest takim dowodem tego, jak się to stało. W tych najdrobniejszych szczegółach. I tu wypada mi powiedzieć, że Żydzi starozakonni, którzy trzymają się zakonu i nauczania zakonnego, oni pomijają 53 rozdział Księgi Izajasza, bo to nie zgadza się z ich wyobrażeniami Mesjasza. Oni uważali, że Mesjasz to będzie ten, który przyjdzie i wybawi lud izraelski. I my czytamy, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał i szedł z tymi uczniami, dołączył do tych dwóch uczniów, którzy szli do Emaus, to my czytamy, oni mówili, a myśmy myśleli, bo to był prorok możny w mowie i w uczynkach. I myśmy oczekiwali i my jesteśmy zawiedzeni. I taka była sytuacja, a Pan Jezus musiał być posłuszny Ojcu. I my wiemy, że ten moment, kiedy Pan Jezus powiedział jeden raz, Boże mój, czemuś mnie opuścił, gdy się nad tym zastanowimy, Bóg kogoś opuścił, Bóg nas nie opuści, a Bóg opuścił na moment Pana Jezusa, odwrócił od Niego swoją twarz, bo grzech całego świata, który spoczął na Jezusie, był tak wielki, że na moment Pan Bóg się odwrócił, ale tylko na moment. Bo my czytamy dalej, a Pan Jezus powiedział, Ojcze mój, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to mówiąc skonał, oddał ducha. I gdy ja się zastanawiam nad tym dziełem odkupienia dokonanym na krzyżu Golgoty, to chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co nam utorowało drogę do Boga Ojca. Gdy my rozważamy Stary Testament, to w Starym Testamencie jest napisane o tym, jeśli by ktoś z niewiadomości zabił drugiego bliźniego, to zostały wtedy ustanowione miasta azylu. I to już było za czasów Mojżesza i po tej stronie Jordanu dla tych pokoleń, 2,5 pokoleń, które nie przeszły, a potem były i Jozue wyznaczył te miasta azylu, gdzie uciekali ci, którzy zabili kogoś i tam w tych miastach byli lewici i w tych miastach lewici, którzy byli biegli w zakonie, mieli zbadać, czy dana sprawa jest czysta, to znaczy, czy ten, który zabił z niewiadomości, może skorzystać z tego azylu. Takie prawo zostało postanowione. A tutaj jest, i tam dalej jest powiedziane, to jest w 4 Księdze Mojżeszowej, że w tym mieście azylu przebywał ten, który z tego azylu korzystał, do czasu śmierci najwyższego kapłana. Nie wiem, czy to słuchacze na to zwrócili uwagę, ale to jest napisane do śmierci najwyższego kapłana. A potem następowała amnestia. To znaczy taki mógł wyjść na wolność i nie miał prawa go zabić żaden powinowaty, bo była amnestia. Nie wiadomo, jak długo żyli ci najwyżsi kapłani w Starym Zakonie, ale można powiedzieć, że nieraz było trzeba długo czekać na śmierć takiego, żeby do tego azylu się doczekać. I my wiemy, że to było powtarzane raz za czas. Chciałbym powiedzieć, że kiedy ten najwyższy kapłan, o czym tak bardzo wyraźnie czytamy, zapisane to jest w liście do Hebrajczyków przez autora tego listu, kiedy umarł ten najwyższy kapłan, to ten azyl dla tych grzeszników, dla nas został zapewniony raz na zawsze. Raz na zawsze. Ja się interesowałem historią i taka była ciekawostka, tylko to podam taką małą dygresję. Nie wiem, na czym kto jak ustalał szczegóły w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ale interesowałem się, jak w czasie wojny, II wojny światowej, ostatni szpieg niemiecki wylądował w Ameryce. No i po jakimś czasie został odkryty i został skazany na śmierć. On się nazywał, on miał oczywiście kilka nazwisk, nazywał się Erich Gimpel, był szpiegiem nacji, któryś tam numer miał i został skazany na śmierć. I wiadomo, że ci, którzy czekają na to krzesło elektryczne, to się dowiadują w ostatniej chwili, kiedy to przyjdzie, nie, dzień przed tym. I on został też jako skazany na śmierć i data jego śmierci była wyznaczona już i w tym dniu umarł prezydent Roosevelt. To jeszcze było w czasie II wojny światowej. I tam takie prawo jest, bo ja to czytałem już jako z historycznego punktu widzenia, że ten Erich Gimpel został uwolniony i wszyscy ci, którzy mieli być straceni na tym krześle elektrycznym w tym dniu, w tym czasie, jak umarł prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy tak dalej jest w tej konstytucji, na czym oni się wzorowali, ale ten był potem bardzo sławny bohater i w Chicago nawet miał swą wielką restaurację, kawiarnię i tak dalej, nie? Stąd ja tą historię przeczytałem. I coś takiego wzorowali sobie w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest jeszcze kontynuowane, ale oni brali może ten wzorzec ze Starego Testamentu, nie? Najwyższy kapłan. A my wiemy, że dla nas tym najwyższym kapłanem, który umarł, który dokonał tej doskonałej ofiary, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I od tego czasu ani Nikodem, ani Józef z Arymatii nie potrzebowali, żeby odprawiać, żeby urządzać tą wieczerzę paschalną. Ale chciałbym powiedzieć, że teraz po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po dniu 50, kiedy powstał zbór, ten pierwszy zbór powstał właściwie z tych, którzy byli z narodu żydowskiego. Ale potem Pan Jezus dał polecenie, żeby głosić całemu światu i zaczęli nawracać się poganie. I oni też odprawiali Wieczerzę Pańską. Ale ta Wieczerza Pańska była różnie odprawiana przez tych, w zależności od tego, kto to robił. I był pewien taki, bym powiedział, nieporządek, pewne takie zamieszanie, które dotyczyło odprawiania Wieczerzy Paschalnej. I my bardzo wyraźne wskazówki mamy do tego, jak my mamy odprawiać tą Wieczerzę, jak mamy to przeprowadzać w naszych zborach, w naszych społecznościach. I my czytamy o tym, ja już wspominałem poprzednio, że apostoł Paweł to był sługa Boży, który był do służby tej przygotowywany w Arabii. On był przygotowywany przez 3 lata i on o tym pisze tak bardzo wyraźnie w liście do Galacjan. I on pisze, że nie radził się ani ciała, ani krwi. On otrzymał to od swojego Pana. I w Koryncie, Korynt był takim miastem, gdzie byli Żydzi, gdzie byli wierzący, pochodzący z różnych warstw społecznych. Tam byli i niewolnicy, którzy też dożyli zbawienia. I w różny sposób, w zależności od stanu posiadania, różnie obchodzono tą wieczerzę. I z tego tytułu powstały pewne problemy i nieraz, tak jak można wnioskować z listu apostoła Pawła, który pisze w tym 11 rozdziale, że o tych różnicach, o tym sposobie, jak to jest odprawiane, że są niesnaski, są niewłaściwe, że są problemy. I on dlatego pisze, co on wziął od Pana i co zaleca. I chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas taką wskazówką i tu jest tak bardzo wyraźnie napisane w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was było łamane. To czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł powiedział, że to wziął od samego Pana. Dlatego ma to dla nas takie szczególne znaczenie. I Pan Jezus tutaj, kiedy odprawiał tą ostatnią wieczerzę, to On te słowa powiedział, które tu przytacza apostoł Paweł. A apostoł Paweł był tym apostołem, który nie uważał za nic innego pożytecznego, jak umieć Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. I możemy powiedzieć, że on mówił nie jak mądrzy tego świata, a on to mógł powiedzieć jako człowiek, który był na owe czasy bardzo wykształcony. A on to wszystko odrzucił dla znajomości Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus, kiedy umarł, to on zostawił taką spuściznę uczniom. On powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją, ale dlatego, że ten zbór, ci, których przybywało na co dzień, było tak wiele, żeby nie pozostali bez właściwego nauczania, Pan przygotował do tego Pawła. I tu widzimy znowu, że jeśli Pana do czegoś zobowiązuje, to Pan przygotowuje do tego nauczycieli i apostoł Paweł to napisał w liście, prawdopodobnie ten list był pisany z Efezu i on pisze to, jak to ma się odbywać i on przed tym ich karci i przed tym ich jeszcze ostrzega. I tu chciałbym powiedzieć, że Każdy z nas, kto przystępuje do wieczerzy, kto obchodzi tą pamiątkę, czy uczestniczy w obchodzeniu tej pamiątki, to ma to, co tu jest napisane, przestrzegać. Tu jest powiedziane, a tak kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodny, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niech wtedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je i pije z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sądz sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. I tu jest bardzo wyraźnie zwrócone uwagę na to, że należy to spożywać godnie. Mamy mieć czyste sumienie i każdy ma zbadać, czy to jest w porządku. Chciałbym powiedzieć, że na naszym terenie, tu skąd jestem, to przeważali protestanci jeszcze przed II wojną światową, byli w większości na terenie Śląska Cieszyńskiego. Moi rodzice pochodzili też z kręgów protestanckich. Mój ojciec z takiego środowiska, gdzie owszem, jego rodzina to chodziła do kościoła, tak jak się to mówi, od wielkich dzwonów, to znaczy chrzest, wesele, to znaczy konfirmacja, no i pogrzeb. To było, no. Natomiast moja babcia była z takiej bardzo głęboko wierzącej rodziny i pamiętam, że babcia mieli z dziadkiem duże gospodarstwo i dziadek prowadził dużą kuźnię, także tam było w domu 18 do 20 osób, które siadały codziennie do obiadu. I wszyscy byli ewangelickiego wyznania. I było tak przyjęte, że raz na pół roku szli, to się mówiło, do stołu pańskiego, a tak się mówiło też i pobieżnie, idzie się ku spowiedzi. I taki był zwyczaj, że ci, którzy byli w domu, jeden drugiego przepraszał dzień przed tym, bo idzie do stołu pańskiego. I to było w kościele ewangelickim. Chciałbym powiedzieć, przestrzegali, była taka wielka bojaźń. I gdy ja teraz patrzę, jak w wielu zborach, tak się przyjęło, że raz w miesiącu jest, czy to jest pierwszą niedzielę, czy w trzecią, w zależności od tego, jak sobie zbór ustalił, i kazanie jest sobie, bo kazanie jest tak główną częścią naszych nabożeństw. Kazanie jest na różny temat, a potem jeszcze trzeba, potem jeszcze wypada no, coś powiedzieć, parę słów, no i załatwić tą wieczerzę pańską, tą pamiątkę wieczerzy. A my tutaj mamy napisane przez apostoła Pawła tak, albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Chciałbym powiedzieć, że śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. I chciałbym, tu możemy zauważyć, że uczestnictwo w wieczerzy jest szczególnym zwiastowaniem powtórnego przyjścia naszego Pana. I w pierwszym zborze my czytamy w liście, na końcu tego listu do Koryntów, czytamy Maranata, Panie przyjdź, Pan nadchodzi. Oni żyli w takim oczekiwaniu, a jeśli my żyjemy w oczekiwaniu na kogoś, to my się odpowiednio przygotowujemy nawet w naszym życiu codziennym. A jeśli my oczekujemy przyjścia naszego Pana, jak my się do tego mamy przygotować? I dlatego ta pamiątka, to opowiadanie śmierci pańskiej jest szczególnym zwiastowaniem. I chciałbym powiedzieć, że uczestnictwo w tej wieczerzy, w tej pamiątce wieczerzy, też jest pokazanie i przed tym niewidzialnym światem, który nas otacza. My jesteśmy dziećmi Bożymi. My jesteśmy odkupieni Jego świętą drogą, krwią. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę, że tylko krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. Ale chciałbym powiedzieć, że nas również ochrania. I tak jak było w tym przed wyjściem z Egiptu, gdzie te odrzwia były pokropione krwią, to było wyraźnie powiedziane, że nikt nie śmi wyjść poza drzwi. Tak było powiedziane. Czyli pozostać pod przykryciem, pod ochroną tej krwi. Gdy my czytamy list do Efezjan, chyba 4 rozdział, jest napisane: nie dawajcie miejsca diabłu. To jest napisane do ludu Bożego. I chciałbym powiedzieć, czy my możemy dać miejsce diabłu? Jest wyraźnie ostrzeżenie, żeby nie dawać, bo my wtedy wychodzimy poza tą ochronę. Poza tą ochronę, którą mamy. Kiedyś miałem takie, prowadziłem wykłady w zborze na temat okultyzmu i po pierwszym takim wykładzie wprowadzającym, tak jak normalnie gwarno jest zawsze w szatni i tak dalej, była taka cisza, że do mnie podchodzi jeden brat i mówi: bracie, coś ty narobił, widzisz, nikt nic nie mówi, cisza, to się nie zdarza. I chciałbym powiedzieć, że ja się wtedy tak zastanowiłem, to co ja mówiłem ze Słowa Bożego, bo wtedy do wprowadzenia to czytałem tylko wersety, to ja mówię, ja tu nikogo nie chciałem straszyć, a wszyscy pod takim jakimś wrażeniem. I przyszedłem do domu i mówię: panie, ale ja nie chciałem w czymś uchybić, nie? I jakoś wtedy zwrócona była moja uwaga na 4 Księgę Mojżeszową, 23 rozdział, 23 wiersz, tak łatwy do zapamiętania. To jest miejsce, kiedy jest powiedziane, jak to Balak wezwał Balama, żeby on przeklinał naród izraelski, ten król edomski. A on powiedział: raz z tej strony zrób ołtarz i zamiast przeklinać błogosławił. Potem z drugiej strony i 3 razy, a ten król zawsze mówi: ja ciebie zamówiłem po to, żebyś przeklinał. A wtedy on mówi co? Nie ma mocy to nad tymi, którzy są wybrani. Nie ma mocy. I na drugi raz, jak przyszedł na ten wykład, mówi: bracia i siostry, nie bójmy się, to nie ma mocy. My musimy respektować Boże Słowo, bo krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i ochrania. A zna Pan tych, którzy są Jego. Ale diabeł przeciwnik zna również. Diabeł przeciwnik zna również. I my, jeśli nie jesteśmy własnością Pana, my nie możemy się ważyć, używać Jego imienia. My znamy tą historię z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, a tam jest tak wyraźnie napisane, że synowie najwyższego kapłana, synowie, ten kapłan najwyższy nazywał się Sceva, chcieli wypędzać demona w imieniu Jezusa. A ten demon mówi: wiem, kto Chrystus, wiem, kto Paweł, a wy coś chcecie zacząć? My czytamy, że oni uciekli zranieni nago przed tym człowiekiem. I ja chciałbym powiedzieć, zna Pan tych, którzy są Jego. I uczestnictwo Wieczerzy Pańskiej to jest wielka odpowiedzialność, czy ja mogę. Ja byłem wielokrotnie w Wiśle, w takim zborze w Głębcach, w Wiśle Głębcach, gdzie przełożonym zboru był brat kędzior, a on stosował taką praktykę, że zanim się rozpoczęło rozdawanie, roznoszenie chleba i wina, była modlitwa, a potem była taka chwila ciszy. A ten brat mówił: bracie i siostro, jeśli w tej chwili Pan ci mówi, myśmy się uciszyli, że to czy tamto jest w twoim życiu niezałatwione, to idź i teraz to załatw. I chciałbym powiedzieć, ja tam przychodziłem z takim strachem, bo tam byli tacy, jeden czy drugi poszedł do kogoś. To odbywało się w takiej ciszy. A dzisiaj to w dużej mierze to jest tak jakby takim rytuałem, no takim zwyczajem. Tak się do tego podchodzi bardzo obojętnie. I chciałbym jeszcze to jedno powiedzieć, co mnie tak bardzo boli, że następują z tego tytułu podziały. Jedni kielich, drudzy kieliszki. I zbory się z tego tytułu dzielą. Zbory się z tego tytułu dzielą. Kiedyś byłem w Bieszczadach i przyjechałem z bratem Lenardem Stenem. On był taki kaznodzieja, który w tej grupie prowadzącej konferencję zielonoświątkową w Europie był taki, no, jednym z tych prowadzących braci. I tam się zwrócili do niego bracia, którzy prosili go, żeby dla zborów urządził łamanie chleba. On się pyta: kielich czy kieliszki? czy kieliszki. Kielich to mogę. A potem on takie świadectwo zdawał, ten brat, no, wiele języków z niej podróżował po świecie. Kiedyś był w Afryce, w takiej kolonii, gdzie byli również tacy, którzy pracowali w kolonii dla trędowatych. A jemu akurat ten kielich tak wypadło, że brał od tego, który w tej kolonii pracował. Nie był trędowaty, ale w tej kolonii pracował i takie myśli. Chciałbym powiedzieć jedno, że my musimy sobie zdawać sprawę z tego, co tak bardzo wyraźnie jest napisane w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Zaiste On wziął niemoce nasze, że my możemy dożyć uzdrowienia ciała i my możemy, i tak jak w pierwszym zborze było powiedziane, oni mówili Maranata, przyjdź Panie Jezu. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi po zburzeniu Jerozolimy, którzy byli w rozproszeniu przy spożywaniu baranka paschalnego, wiecie co oni mówili? Następny rok w Jerozolimie. Oni to powtarzali i niektórzy to jeszcze po dziś dzień powtarzają, ale chciałbym jedno powiedzieć, że my wiemy, że nasz Pan przyjdzie i nasz Pan weźmie, a jeśli którego z nas Pan wcześniej odwoła, to my już z Panem będziemy, ale dzięki temu, że my możemy sobie przypominać to dzieło odkupienia, to jest kwestia, że my wierzymy temu, że Pan umarł za nas. Ale musimy wiedzieć jedno, że przed Panem się nic nieczystego nie ostoi. I w tym pierwszym zborze, gdzie była taka karność, my czytamy, kiedy Ananiasz i Safira postanowili, że oni coś zrobią, żeby być widziani i umówili się. I oni tylko okłamali, powiedziałbym dzisiaj, tylko okłamali, bo oni nic nie zabrali, tylko okłamali. Oni padli nieżywi. Gdybyśmy tak patrzyli, my mówimy to, co się działo w pierwszym zborze, oby tak u nas było, ale wtedy ile by było tych, którzy by byli tak jak Ananiasz i Safira. I dlatego chciałbym powiedzieć, my kiedy przystępujemy sobie, przypomnijmy sobie z jednej strony, co dla nas uczynił Jezus Chrystus. I jeszcze jest taka wspaniała historia obrazu, kiedy jeden malarz, on się nazywał Ludwig von Stenborg, rysował piękny obraz Jezusa ukrzyżowanego na Golgocie. To było w Düsseldorfie. I to miało zdobić nawę główną w kościele parafialnym. I on to malował i ten ksiądz mu tylko mówił jak najdrożej, jak najlepiej. On był bardzo zdolny, ten malarz. Pieniądze nie odgrywają roli. I on kiedy po takiej wizycie, bo ten lekarz stale oglądał, ten ksiądz oglądał postęp tych prac, wyszedł sobie na zewnątrz i wyszedł za mury miasta, a tam był obóz cygański. I ten obóz cygański, wiadomo, Cyganie nie wolno im było wchodzić do miasta, takie było prawo w średniowieczu i tam zobaczył cyganeczkę, która taka była bardzo ładna, chociaż miała połataną odzież i ona bębenek widziała, że jest obserwowana i zaczęła tańczyć. I ten malarz Ludwig von Stenborg sobie padł na taki pomysł, ona ładna, to on narysuje jak taką księżniczkę hiszpańską. I poprosił ją do tej swojej pracowni, usadził ją i mówił, ty się nie ruszasz, ja ciebie teraz będę malował za zapłatę. I ta dziewczyna, cygańskie dziewczę, które nic nie wiedziało o Jezusie, była tak ustawiona, że patrzyła na ten obraz Jezusa ukrzyżowanego. I pyta się tego malarza, kto to jest? Jezus. Co on zrobił? Nic nie zrobił. I ta dziewczyna zadawała mu parę razy takie pytania. I ten malarz się w końcu zdenerwował, odłożył paletę, mówi, teraz ci wszystko powiem o Jezusie, ale już żadnych pytań więcej. I on mówi, umarł za wszystkich, za cały świat, za wszystkich grzesznych ludzi, po to, żebyśmy mieli zbawienie. A teraz już żadnych pytań więcej. I kiedy już powiedział żadnych pytań więcej, to ta cyganeczka drżącym głosem pyta, a jeśli za wszystkich, czy i za mnie, biedne cygańskie dzieci? On powiedział, tak, oczywiście. A wtedy się coś stało. Jeśli za wszystkich, to znaczy, że i za niego. On żył w świecie, w grzechu. Młody malarz, modelki i tak dalej. I to go tak tknęło, że on ten obraz domalował i wprost za darmo oddał do tej parafii. Wyspowiadał się przed tym księdzem. Księdzu powiedział, że wszystko w porządku, ale on nie miał pewności zbawienia. On był pełen niepokoju. Nie golił się, nie mył i chodził, błądził po mieście. Nic nie robił. I chodząc tak po mieście, raz zauważył dom otwarty, tam było światło i tam wchodzili ludzie. I tam wszedł, a tam było nabożeństwo i tam głosił kaznodzieja Ewangelię. I on głosił Ewangelię i to trafiło do serca tego młodego człowieka. I on wtedy się nawrócił, dożył zbawienia. I wtedy on namalował jeszcze raz jeden obraz, piękny obraz Jezusa ukrzyżowanego i pod tym obrazem napisał, to ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. I ten obraz wisiał w galerii obrazów w Düsseldorfie. I kiedyś hrabia Graf von Zinzendorf, wierzący, ten, który później był twórcą tej misji hanuchuckiej, jechał do Paryża i tak się złożyło, że w Düsseldorfie rozleciało mu się koło od jego pojazdu. I on tak chodząc po mieście przyszedł i zobaczył ten obraz. I stanął, a tam było napisane, to ja uczyniłem dla ciebie, a co ty uczyniłeś dla mnie. On patrzył w ten obraz, on już nie pojechał do Paryża, ale wrócił i on jest założycielem, był założycielem tej misji henhuckiej. I takie pytanie, to on uczynił dla mnie, a teraz co ja uczyniłem dla ciebie? Może na to pytanie sobie każdy z nas odpowiedzieć. Niech was Pan błogosławi. Amen.